Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witają się z Państwem niezmiennie entuzjastycznie nastawieni homileci, ojcowie Michał Nowak, Franciszkanin.
To ja.
I
Maciej Baron Werbista.
To ja.
To jakby Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości, kto jest kto.
Kto jest kto? To jesteśmy właśnie
w tej audycji między nami homiletami, czyli
ćwierć tony sambony.
Tak to się to właśnie to nazywa. I jak Państwo wiecie, albo i nie wiecie, jeśli jesteście z nami pierwszy raz, to jest Ewangelia, to jest ta audycja o Ewangelii, niedzielnej.
Niedzielnej, tak.
Niedzielnej, bo ta jest wiodąca w niedzielę, zwykle niedzielną czytamy w niedzielę.
Nienachalnie się Państwu polecamy w niedzielę na falach Radia Niepokalanów, dwukrotnie, o godzinie, pierwszy raz o godzinie
11:10
i wieczorem o
21:30.
A oprócz tego jesteśmy dostępni na serwisie Spotify, na platformie Google Podcasts, w serwisie iTunes. Pod tym samym tytułem można nas znaleźć.
Ale ojciec sprytnie przestawił kolejność, to jest prawda. Zawsze na koniec to robiliśmy.
A dzisiaj
teraz.
Na początek.
No, fantastycznie, naprawdę.
Wiosna, proszę
księdza. Nie ma rutyny, nie ma.
Wiosna w pełnym biegu, trzecia niedziela Wielkiego Postu przed nami. A wraz z nią nowe słowo, które niech nam będzie pochodnią dla naszych stóp przez dni, które się na ten trzeci tydzień Wielkiego Postu składają. Dzisiaj Ewangelia zaczerpnięta jest ze świętego Jana. Jest to rozdział 2, wersety od 13 do 25. Pozwolę sobie odczytać.
Bardzo prosimy.
A ojciec Michał przygotuje błyskotliwą pierwszą myśl.
Puentę.
Albo już puentę.
Puentę. Tak.
Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał. Nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co jest człowieku.
Bóg zabłać ojcu za te proklamacje.
Ja już sobie pójdę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gdybym miał wskazać na słowo, tak jak to czasem czyniliśmy, które sponsoruje dzisiejszą audycję, jak to niegdyś było w znanej nam i lubianej przez nas za naszych dziecięcych lat ulicy Sezamkowej, to powiedziałbym, że dzisiaj tym słowem, które sponsoruje naszą audycję, mogłoby być słowo rozczarowanie. Mam wrażenie, że to jest właśnie to, czego doświadcza Jezus, kiedy pojawia się na święto w świątyni jerozolimskiej. Ja przypomnę Państwu swego czasu w okołoświątecznej atmosferze, tu w jednej z naszych audycji Maciej wspominał Symeona, który w tej świątyni jerozolimskiej jakby wychwycił rodziców, którzy przynieśli dziecko i byli to Maryja i Józef. Wspominając jakby o tym, ukazując nam to przed oczy, bardzo mnie to wtedy uderzyło i do dzisiaj to jakby pamiętam, jakby odpomniało mi się to przy okazji tej audycji, że to nie było tak, że tam, nie wiem, w zasadzie prawie nikt nie chodził i jakaś para przemykająca z niemowlęciem to w zasadzie była łatwa do zlokalizowania, odkrycia i zatrzymania i do rozmowy. No, tak naprawdę to było miejsce, w którym było mnóstwo ludzi. To było centrum życia Jerozolimy. Nie? Tam była masa pielgrzymów, przecież nie turystów, bo nawet gdybyśmy wzięli pod uwagę jakichś turystów, tak jak w dzisiejszych czasach, no to oni się zatrzymywali na dziedzińcu pogan, a dalej był dziedziniec Żydów, jeszcze dziedziniec kobiet, ale dziedziniec Żydów i dziedziniec mężczyzn, to był dziedziniec, w którym już byli tylko wyznawcy judaizmu, to byli ludzie, którzy tam przychodzili jakby przede wszystkim sprawować kult, co zupełnie zrozumiałe, ale oni się tam czuli dobrze, oni się tam czuli swobodnie. Przychodzili tam praktykujący Żydzi i w takiej scenerii, w takiej atmosferze łatwo można było zgubić tę istotę może świętowania. I mam wrażenie, że to właśnie się dzieje na naszych oczach w tej dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie my dzisiaj zwykliśmy takie miejsca nazywać kombinatami duszpasterskimi. To znaczy, czy jest jakaś ogromna parafia, jakiś moloch, ludzie wchodzą, wychodzą, jedna msza się kończy, druga się zaczyna, wszystko w biegu, ci księża tacy zagonieni, ciągle coś robią, ciągle się czymś zajmują, ludzie też właściwie, tak jak mówię, w drzwiach się niemal mijają, gwar, rozmowy, jakiś harmider, no tam w świątyni jerozolimskiej to wszystko trzeba sobie pomnożyć przez, nie wiem, 10 albo 100, bo tak w istocie tam było. Tak jakby Bóg stał się trochę mniej ważny w tym wszystkim. Ryk zwierząt, nie? Brzęk monet. No to jakby porządek, który został właściwie zupełnie odwrócony, bo ten handel, on miał swoje miejsce, on był niezbędny i on był potrzebny, dlatego że, jak pamiętamy, no świątynia to są ofiary, więc na te ofiary trzeba było nabyć zwierzynę. Rzecz jasna, pielgrzym, który przybywał z odległości dziesiątek kilometrów, no raczej nie ciągnął ze sobą tej zwierzyny, choć może i tak się zdarzało, ale co do zasady, to wszystko było do nabycia na miejscu. Wcześniej, swego czasu, ten handel rzeczywiście dokonywał się poza obrębem świątyni, ale on znowu nastręczał pewne trudności, bo trzeba było przez miasto tarmosić te zwierzaki po to, żeby je, przepraszam, na terenie świątynnym zamordować, zabić, złożyć z nich ofiarę. Więc arcykapłani wpadli na pomysł, że można to zrobić prościej, można cały ten handel umieścić na terenie świątynnym. Oczywiście skąd ten pomysł? No pomysł stąd, że niestety arcykapłani czerpali z tego zysk bardzo często, w związku z tym był to element ich zarobku, ich modelu życia.
Bardzo który cenny sobie pieniążek.
Wybrali pieniążek, tak, który wszyscy lubią, co tu dużo gadać, w związku z tym oni nie byli inni. Natomiast obecność bankierów była związana z tym, że trzeba było niejednokrotnie regulować pewną opłatę na świątynię, podatek świątynny, trzeba było składać ofiary również w pieniądzu, a wiemy dobrze, że Żydzi sprzeciwiali się wszelkim przedstawieniom obrazowym ludzi czy zwierząt świata ożywionego, wobec czego pieniądze pogańskie, na których znajdowały się często podobizny Cezarów, były absolutnie wykluczone w obrocie świątynnym i należało je wymienić po prostu na takie, które były akceptowalne w skarbcu świątynnym. Więc to właściwie wszystko jest potrzebne, a z drugiej strony wydaje się być zupełnie nie na swoim miejscu. I kiedy Jezus na to wszystko się natyka, kiedy wchodzi do świątyni, kiedy rzeczywiście uderza go ten gwar, ten hałas, harmider, smród, powiedzmy sobie szczerze, bo no cóż, ta zwierzyna wydziela jakiś swój odpowiedni zapach, to no trudno się oprzeć takiemu wrażeniu i przekonaniu, że właśnie jest mocno, mocno rozczarowany tym, co zastał w domu swojego ojca.
Tutaj jest takie małe dopowiedzonko, że oprócz tych monet, które były no, niemile widziane, mam na myśli monety z wizerunkami, czy to boskich Cezarów, władców, czy jakimś innym wizerunkiem, który no, w kulturze i religii Izraela był niedopuszczalny, samo wprowadzenie, bo prawdopodobnie to za Kajfasza dokonało się to ponowne wprowadzenie bydlątek na teren stricte świątynny, że to, o czym Michał mówił, że przez długi czas jak gdyby źródłem tych zwierząt do ofiar były tereny okalające samą świątynię, o tyle dla uproszczenia, tak jak tu ojciec zauważył, i pewnego ułatwienia funkcjonowania i też, no co tu dużo mówić, zbliżenia dwóch potencjalnych źródeł zarobku, to znaczy tych, którzy sprzedawali zwierzęta i tych, którzy wymieniali pieniądze, ściśnięcie ich w jednej przestrzeni, no więc zwielokrotniało szanse zaistnienia wymiany między nimi, tudzież właśnie chociażby poprzez zwiększoną ilość podatku, który wpływał do kasy świątynnej, no i ten pieniążek tam nakręcał ten system, ale też to przeniesienie tych zwierzątek miało też taki wymiar no, kultyczny w tym sensie, że zwierzęta jako takie były uważane za nieczyste i ryzyko też było dosyć spore, że na przykład no, jakieś większe zwierzę, niekoniecznie synogarlica czy gołąb, ale na przykład jakaś owieczka czy jakieś inne koźlątko mogłoby, że tak powiem, spłoszone no wtargnąć do świątyni, no bo wiadomo, że to jest teren jednak, tak jak mówisz, rozległy, pełen drzwi, bram, przejść, które pewnie nie zawsze były szczelnie pozamykane, ponieważ ten ruch ludzi był wielki. I to też no, było pewnym naruszeniem tego statusu świątyni jako tego miejsca świętego i świętego świętych w środku, nie? Że wprowadzenie tych zwierząt z powrotem jak gdyby tylko i wyłącznie tak naprawdę dla ludzkiej wygody, bo do chwały Bożej to się w niczym nie przyczyniało, ponieważ kult świątynny odbywał się siłą rzeczy, czy to zwierzęta były sprowadzane ze zewnątrz, czy już były umiejscowione i przywiązane gdzieś tam na obrzeżach różnych dziedzińców, które świątynia zawierała. Więc tutaj jak gdyby tylko i wyłącznie ludzka wygoda i chęć zysku sprawiły, że to miejsce rzeczywiście niczym się nie różniło od zwykłego targowiska, które można było spotkać pewnie gdzieś na miejskich rynkach czy placach, także w tym czasie.
Tak, ojcze. I myślę sobie, że to, czego dokonuje Jezus, no bo istotą tej Ewangelii jest ten jego znak, który nazywamy znakiem oczyszczenia świątyni, to jest znak trudny. Nie? Dlatego, że dużo łatwiej nam zaakceptować Jezusa, który uzdrawia chorych, który wyrzuca demony, który rozmnaża chlebek, tak, karmi głodnych. No ten Jezus zdecydowanie nam jak najbardziej odpowiada. Natomiast Jezus, który biega z biczem ze sznurków i wywraca stoły, no ten już odpowiada nam zdecydowanie mniej, nie? Bo to jakby wprowadza duży niepokój. A gdybyśmy sobie jeszcze tak uświadomili, już zupełnie metaforycznie i trochę wprowadzając te Ewangelie w nasze życie, że to mogłyby być nasze stoły, nie? Bo oczywiście nie mieszkamy w świątyni, nie prowadzimy handlu świątynnego, ale jeśli chodzi o model świętowania, no to model polski jest ściśle ze stołami związany, niewątpliwie.
My wszyscy z niego.
Dokładnie. Więc gdybyśmy sobie wyobrazili, nie, te nasze tradycje i rytuały, które są tak arcyważne dla nas w święta chociażby, to no, nasze spotkanie z Jezusem, który nam niszczy, demoluje nasze śniadanie wielkanocne na przykład, które przecież jest absolutną świętością i ten żur i kiełbasa i jajeczko, którym się należy podzielić, no to już Jezus takiej sympatii nam nie wzbudza. Natomiast czy możemy w ogóle wyobrazić sobie to miejsce i jakiś słabszy jakościowo znak, nie? Czy jakiś inny znak, delikatny, łagodny, serdeczny i miły, w ogóle by tam został zauważony? No to jest pytanie, bo mam wrażenie, kiedy próbuję uruchomić wyobraźnię i zobaczyć to miejsce i te chwile, że tam naprawdę trzeba się było mocno przebić, żeby ktoś usłyszał, dostrzegł, zauważył. Co więcej, zauważcie również i wy, drodzy słuchacze, że...
Bo ja już to widzę.
Tak, ojciec już przymknął powieki i już mu się tam ryje pod powiekami, rylcem obraz. Natomiast zauważcie, że ten znak, on jakby... Widzowie, uczestnicy tego znaku wyczuwają, że on ma charakter prorocki, że to jest coś, nie, oni go natychmiast nie rzuca się na niego czterech, nie przewracają go na ziemię i nie krępują mu rąk. Oni mu pozwalają zrobić to, co on robi. To od początku do końca. Nie? Natomiast jest to dla nich znak nieczytelny. I co mamy? Mamy ludzi, którzy domagają się znaku, który im wyjaśni znak. Nie? Bo tego znaku, który dokonał Jezus, sami jakby nie są w stanie odczytać. Nie? To jest zbyt trudne, również pewnie dlatego, że są tak mocno osadzeni w tym ziemskim kontekście, że jakby znak, który z natury swojej ma zwracać uwagę na coś innego, a w tym przypadku na coś nadprzyrodzonego, dla nich jest jakby poza zasięgiem na tę chwilę.
I też ten fragment Ewangelii Janowej no, pozwala nam wejrzeć nieco w głąb pracy ewangelisty, jeśli mogę użyć takich słów, bo znów moja zachęta pojawia się tutaj. Warto, moi drodzy, ten czas Wielkiego Postu wykorzystać, żeby wziąć do ręki Nowy Testament chociażby i przeczytać sobie, jeśli nie wszystkie, to przynajmniej jedną Ewangelię od początku do końca i zobaczyć dwie rzeczy. Czy prawdziwym jest stwierdzenie, że Ewangelie to nic innego jak opis męki Pana Jezusa poprzedzony dłuższym wstępem, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, czy da się zobaczyć, kim są owi czterej, od których imion rozpoczynamy lektury Ewangelii. Zauważcie, że jeśli weźmiemy do ręki dwie Ewangelie, Markową i Janową, to znajdziemy opis tego wydarzenia. Oczyszczenie świątyni pojawia się, od razu zdradzę wam tutaj, żeby nie budować napięcia, we wszystkich czterech Ewangeliach, ale w delikatnie różnym miejscu. I to, co ojciec Michał powiedział, genialnie pokazuje jak gdyby warsztat, kim jest ten człowiek, którego imię wymieniamy, rozpoczynając lekturę Ewangelii. I Jan umiejscawia oczyszczenie świątyni u początku misji Jezusa. To jest drugi rozdział dopiero, nie? I niejako dopiero po tym wydarzeniu, kiedy pójdziemy sobie dalej z rozdziałami, pojawiają się nowe świadectwa o Jezusie, pojawiają się ludzie, którzy przychodzą się pytać, jak Nikodem. Tak jakby to wydarzenie uruchomiło pewną, no nie chcę powiedzieć, że lawinę, ale było takim wstrząśnięciem, tą dzieżą z tym ciastem chlebowym, z którego wyrasta Ewangelia. U świętego Marka natomiast oczyszczenie świątyni jest niejako bezpośrednio poprzedza decyzję o zabiciu Jezusa. Czyli ten wyrok, który zapada na niego wśród starszych Izraela, uczonych w piśmie faryzeuszów i części tych, którzy czyhali na niego, ponieważ nie podobało im się to, jak bardzo czytelnym znakiem stawało się to orędzie Jezusa i czyny, które go potwierdzają. Czyli mamy jak gdyby to samo wydarzenie, które jest postawione w dwóch miejscach Ewangelii i dla każdego z tych ewangelistów znaczy ono co innego. Dla Jana jest takim wstrząsem, przebudzeniem, które zaczyna rozwijać jak gdyby tą ewangeliczną opowieść. Po pierwszym znaku w Kanie Galilejskiej jest właśnie ten znak profetyczny, bo tak jak Michał słusznie zauważył, nikt się na Jezusa nie rzuca. Przecież tam była straż świątynna, tam byli też prawdopodobnie obecni reprezentanci rzymskiego aparatu ucisku, ponieważ tam był pieniądz, który im się należał także ze świątyni. Więc wątpię, żeby to było miejsce wolne, jeśli nie sama przestrzeń świątyni jako takiej, bo Rzymianie mieli podstawowe wyczucie sakrum i profanum i żeby nie budzić niepotrzebnie ludzi, no zapewne nie robili rzeczy ostentacyjnie naruszających ustalony porządek, ale też nie wierzę, że było to miejsce zupełnie, byśmy dzisiaj powiedzieli, pozbawione policyjnego nadzoru. Więc człowiek, który wbiega z biczem ze sznurków, wywraca, znów tutaj położę nacisk na to, cenny pieniążek, który służył wszystkim stronom tam, że tak powiem, związanym tymi umowami i paktami, które określały funkcjonowanie narodu wybranego pod rzymską okupacją. Nagle wywraca te stoły z pieniądzem, rozgania te zwierzęta, które rozpierzchnięte pewnie trudno w tym tłumie jest złapać, wygania sprzedawców gołębi, jeszcze wszystkim wystawia cenzurę w postaci tego, że z miejsca świętego uczynili targowisko, a sami czcicieli jedynego Boga stali się niczym innym jak pospolitymi handlarzami. Więc jest to wydarzenie, które no, według moich kryteriów kwalifikowałoby się na interwencję służb porządkowych, przynajmniej przez wylegitymowanie owego delikwenta i zapytanie się, z czym on tutaj tak naprawdę przychodzi. Tymczasem ewangeliści tego nie podają, czyli można powiedzieć, że współświadkowie tego wydarzenia mają przeświadczenie, że to jest coś więcej niż tylko bunt jednego człowieka przeciwko potężnej machinie, że ma to w sobie coś z gestu prorockiego. Jak to uczynienie wyłomu w murze w Księdze Starego Przymierza jest takim wyraźnym znakiem, że coś, że to jest coś więcej niż wyjęcie kamienia, nie? Że to pokazuje, że Pan Bóg przez ten gest chce powiedzieć coś większego. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mi się też nasuwa, kiedy czytam ten tekst i właśnie myślę sobie o tym miejscu u Jana i miejscu u Marka, że dzisiaj idziemy za Ewangelią Jana, więc mamy to wydarzenie postawione niejako u progu dalszego nauczania. Ono nie jest bezpośrednią przyczyną śmierci Jezusa. I tu widzimy, że Ewangelia jest rzeczywiście żywym tworem. To znaczy, to nie jest klisza fotograficzna, to nie jest jakiś zapis biograficzny w takim rozumieniu naszym, ale że tu też widać, że pierwotna gmina, czy pierwotne gminy Kościoła, one też mocują się z tymi wydarzeniami, nie? Że im nie jest odczytywane curriculum vitae, bite Jezusa, tylko jest głoszona katecheza w konkretnych warunkach. I oni widać po tym, jak rodzą się te teksty Ewangelii, na co kładzie się nacisk, co czym się oświetla, nie zmieniając przy tym faktu, że jest to tekst święty i natchniony. Czyli że ma nie tylko znamie prawdy, ale jest prawdą, nie? Że on ma w tej gminie, która go czyta, dokonać konkretnych przemian w życiu. Nie? I tu jest też pytanie, to słusznie ojciec Michał zauważył w poprzedniej audycji, bo troszkę nam to czasami ucieka, co ten tekst znaczy, czy ma znaczyć dla nas, nie? I mnie uderzyło to, co powiedziałeś o tym właśnie naszym modelu świętowania, czyli co by było, gdyby Jezus naruszył mir domowy naszych świętych chwil stołowych. Ja znam takie trzy święte chwile stołowe. To jest tak jak już wymienione śniadanko wielkanocne, jajeczko, biała kiełbasa, wędzonka i tak dalej. Na pewno wieczerza wigilijna i wszystkie uroczystości związane z pierwszą komunią, czy tam powiedzmy około komunijne, one też wiążą się z pewnym prymatem stołu. I zwilżą sobie gardło, ponieważ ta przydługa dykteria mnie tutaj wysuszyła. I to, co Michał powiedział, w tej chwili mnie, nie chcę powiedzieć, że uderzyło, ale mną wstrząsnęło, że rzeczywiście mówiąc o tym ostatnio, w tym czasie pandemii, bardzo często o kościele domowym mówi się, prawda, że jesteśmy nie tylko zaproszeni, bo to jest taki kościelny słowowy tryk, nie, to jest nasz obowiązek, żeby rodzina poprzez swój styl i sposób bycia odzwierciedlała tą prawdę o kościele domowym. I Chrystus zaprasza nas do stołu Eucharystii i my ten stół Eucharystii przedłużamy stołem domu, który jest źródłem pokarmu doczesnego, ale też źródłem poczucia przynależności, bezpieczeństwa, akceptacji, okazywania sobie szacunku i miłości. Teraz moje pytanie właśnie jest takie, czy ten czas pandemiczny, kiedy tego czasu przy stole, myślę, że było trochę więcej niż w takim zwykłym roku. Czy on nam czegoś o nas nie mówi, o naszym nie tylko świętowaniu, czyli o tych trzech dniach, powiedzmy, dogmatycznie uwiązanych u stołu, czyli Wigilia, Wielkanoc, tam powiedzmy pierwsza komunia, czy pozostałe uroczystości rodzinne, tylko taki dzień powszedni. Czy on tego stołu naszego by rzeczywiście nie wywrócił? To znaczy, czy nie znalazł tam tych rzeczy, którymi pogardził, wchodząc do domu Bożego, do przedsionka na dziedziniec świątyni Izraela. Bo można powiedzieć, że miejsca geograficznie są od siebie odległe o tysiące kilometrów, ale ten duchowy sprzeciw Jezusa, czyli to względem czego się buntuje jako człowiek, wydaje mi się bardzo bliskie. To znaczy, czy te nasze stoły, czy tam faktycznie jest wspólnota, czy jest jedność, czy jest otwartość, czy jest wdzięczność Panu Bogu i życzliwość względem drugiego człowieka, czy one są miejscami, przy których sprawuje się tą domową liturgię, która niekoniecznie ma się wyrażać w modlitwach i błogosławieństwach, ale tak jak to mówi teologia Soboru Watykańskiego II, że nasze życie poza drzwiami Kościoła po słowach idźcie w pokoju Chrystusa ma być naśladowaniem tego, w czym uczestniczymy w czasie chociażby liturgii mszy świętej. I tu jest takie mocne pytanie na Wielki Post, nie? Czy ten stół, przy którym ja siadam z moimi najbliższymi, czy to będą współbracia w konwencie, czy współpracownicy w czasie przerwy na lunch, czy moi domownicy, z którymi dzielę ten stół, czy on jest wolny od tego wszystkiego, czym w taki bardzo gwałtowny sposób, dynamiczny i fizyczny wręcz, wzgardził Chrystus, nie? Do tego stopnia, że to powywalał, poprzewracał, rozgonił na cztery świata strony.
No i siłą rzeczy, żeby to pytanie nie było tak całkiem retoryczne, damy Państwu szansę, żeby sobie w sercu lekko na nie przynajmniej spróbować odpowiedzieć, zarysować tę odpowiedź na tle tutaj zapodanej przez Tadeusza, jak zawsze, znakomitej muzyki.
Ich uzdrawiaj mnie.
jesteśmy po przerwie z Państwem. Maciej zakończył przed przerwą tym obrazem, jakby czy pytaniem właściwie o to, czy Jezus nie sprzeciwiłby się naszemu sposobowi świętowania. Zobaczcie, że dom Ojca w tej perspektywie ewangelicznej to jest miejsce, gdzie powinny obowiązywać zasady Ojca. To czasem w gniewie rodzice komunikują swoim dzieciom, tak? Dopóki mieszkasz pod moim dachem, tak, to będziemy żyć według moich zasad, nie? I to łatwo przychodzi często rodzicom takie komunikaty, że tak powiem, wypowiadać wobec swoich dzieci. Tymczasem w tej ewangelicznej opowieści trudno dostrzec Ojca w tej świątyni, w której wydaje się, że ludzie zajmują się wszystkim, a najmniej nim. Niby wszystko jest o nim, ale wydaje się, że bez niego. I to, wracając jeszcze tylko na moment do tego naszego świętowania, może nam się bardzo mocno przydarzyć. Nie? To był taki moment, w którym w internecie święciły triumfy, takie grafiki związane choćby z tą Wigilią, o której wspominałeś. Zaproś do stołu Jezusa, bo urodziny bez solenizanta są do bani. Nie? Może się nagle okazać, że my naprawdę świętujemy, ale nie wiadomo co i po co i z jakiej okazji, jaki to ma sens i jakie to ma znaczenie dla nas. Więc tu rzeczywiście wydaje się, że ten model świętowania jest chyba czymś istotnym i ten wątek w Ewangelii niewątpliwie warto sobie samemu rozważyć, ale to nie jest jedyny wątek i nie możemy na nim poprzestać, bo jest ten znak Jezusa, który on proponuje jako wyjaśnienie dokonanego znaku, czego domagają się od niego widzowie i słuchacze. On mówi o zburzeniu świątyni. I ich odpowiedź na tę jego propozycję pokazuje coś, o czym powiedziałem przed chwilą, jak bardzo ci ludzie są zanurzeni w świecie, jak bardzo są zanurzeni w tej rzeczywistości ziemskiej, że jakby nie mają możliwości oderwać się od niej i spróbować rzucić okiem w nadprzyrodzoność, to znaczy trochę się połączyć z jakąś taką wizją czegoś więcej. I to zdumiewa tym bardziej, że jak powiedzieliśmy, że ten gest Jezusa ma charakter prorocki, czyli jest jakąś interwencją z innego świata, która ma swoje źródło gdzieś w innym świecie. Co no, wydaje mi się naturalnym, że w ślad za tym przekonaniem powinna być taka duża otwartość, powinna iść duża otwartość tych słuchaczy. No to teraz, nie, no co ty masz na myśli, mówiąc jakby, że zbóżcie te świątynie? Ale oni nie pytają, bo oni od razu zakładają, że jest mowa o świątyni, którą 46 lat budowano i zresztą jeszcze nie była całkowicie w czasach Jezusa ukończona. Natomiast Jezus mówi im o czymś zupełnie innym. Mówi im o świątyni swojego ciała. Ale, drodzy Państwo, nie wiem jak Wy, ale ja mam takie głębokie przekonanie, kiedy czytam to słowo, że nawet gdyby ci ludzie jakby usłyszeli, czy byli w stanie umysłem przyjąć to, co Jezus im komunikuje, bo on mówi o zmartwychwstaniu. To jest coś, co jest w nim, ale to jest coś, co nie jest w stanie nawet się jego uczniom we łbie pomieścić, a to dopiero przygodnym słuchaczom, mało tego, słuchaczom, którzy zostali postawieni do raportu. Nie, słuchaczom, którzy...
Delikatnie rzecz ujmując.
No, którym jakby zakwestionował ich sposób działania, ich sposób funkcjonowania, więc postawiłem sobie takie pytanie, medytując trochę nad tym słowem, czy gdyby oni byli w stanie przyjąć w ogóle taką prawdę o zmartwychwstaniu, to znaczy w takich okolicznościach, w takim kontekście, byliby w ogóle w stanie usłyszeć ją, przyjąć w takiej warstwie właśnie zranionej dumy, jakiegoś upokorzenia, które dla nich być może stanowiła ta cała sytuacja, nie? Czy byliby w stanie przedrzeć się przez te swoje trudne uczucia po to, żeby się spotkać z prawdą? I no, tak zbilansowałem tę rzeczywistość i doszedłem do przekonania, że chyba nie bardzo. Nie, że ta krytyka zamknęła ich jakby, nie? To ten prorocki gest Jezusa nie otworzył ich na prawdę, którą ze sobą przynosi, ale no, zamknął tych, których dotyczył, bo nie wszystkich, jak nam powie Jan u końca tego fragmentu, że uwierzyli też w Niego, byli tacy, którzy uwierzyli, ale wielu jednak zamknął właśnie ze względu na te trudne uczucia, na te bolesne doświadczenie zranionej dumy, do której ja będę chciał jeszcze wrócić, bo wydaje mi się być to szalenie ważne też przesłanie w tej Ewangelii.
No, dotknąłeś fragmentu, który właśnie ja chciałem teraz.
O, jak mi przykro.
Mianowicie tych ludzi, których tu znów nie mamy wymienionych niejako z nazwiska i z imienia, ale którzy budzą taką nadzieję przy lekturze tego słowa, że to nie jest takie wydarzenie naznaczone tragicznym niezrozumieniem i na tym się kończące, ale jednak jest pokazana grupa ludzi, którzy widząc znaki, które czynił Jezus, a samo oczyszczenie świątyni, tak jak Michał zauważył, jest potężnym znakiem, takim prorockim znakiem, interwencją no, nie z tego świata, że są ludzie, którzy mają tą wrażliwość serca, nie? Można by powiedzieć tak, używając tego słowa, które już żeśmy tutaj użyli wcześniej, że mają tą wrażliwość krzyża, bo Jezus mówi cały czas w kontekście świątyni swojego ciała i jej zburzenia, mówi o swoim krzyżu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu. I to też pokazuje, że nie ma usprawiedliwienia w tym sensie dla tych ludzi, którzy no, pozostają niejako obojętni wobec tego wszystkiego, co dzieje się, także w przestrzeni naszej, dzisiejszej, jeżeli chodzi o Kościół, który sprawuje sakramenty, liturgię, jeżeli chodzi o głoszenie, ewangelizację, dostępność sakramentu pokuty. Bardzo często się mówi, nie, że ktoś nie wiedział, że ktoś nie był świadomy, że ktoś nie do końca zrozumiał. Owszem, to jest różny poziom ludzkiej wrażliwości, ale dla nas w przestrzeni Kościoła nie ma usprawiedliwienia, jeśli my pozostajemy niezmienieni, jeśli się nie kwalifikujemy do tego końcowego fragmentu tego tekstu o oczyszczeniu świątyni. Znaczy, jeśli nie jesteśmy pośród tych ludzi, którzy mają tą wrażliwość serca, wrażliwość krzyża i przeżywają ten czas zgodnie z tym, do czego On nas zaprasza. On w sensie Chrystus w tym czasie i poprzez to słowo, które dzisiaj rozważamy. Że jest to ciągłe poszukiwanie człowieka, który nie tyle otworzy oczy ze zdumienia na to, co widzi, ale rzeczywiście przyjmie i przeżyje to sercem, czyli dokona się w nim to, co jest podstawą wielkopostnego orędzia, czyli nawracaj się, ta metanoia, zmiana myślenia, zmiana umysłu, zmiana postrzegania świata, bliźniego, Boga, tego wszystkiego, co przychodzi, wydarzeń trudnych, radosnych i bolesnych. Tu jest coś, co powinno nas niepokoić, nie? W tym sensie, że ta Ewangelia nie kończy się na ukazaniu kompletnego niezrozumienia, chaosu, urażonej dumy też tych, którzy są dotknięci poprzez słowo, ale pokazuje też ludzi, którzy patrząc na tego samego Jezusa, widząc dokładnie te same działania, widząc i słysząc dokładnie to samo słowo, potrafią uwierzyć w Niego na nowo, można powiedzieć, w czasie Wielkiego Postu, bo też to wezwanie do nawrócenia, które w tym roku wybrzmiało w tej trochę odmiennej formie, bo tylko raz, nie nad głową każdego człowieka, tylko nad samym popiołem, który był pobłogosławiony i następnie był sypany do nasze głowy, że to wezwanie jest naprawdę bardzo konkretnym planem i programem. To nie jest slogan reklamowy, który po prostu wywieszamy na parę dni, żeby potem go zwinąć do szafy, schować i wyciągnąć dopiero w następnym roku, ale to jest rzeczywiście program, bo spotykam się czasami z pytaniami, jak dobrze przeżyć Wielki Post. No ja zawsze trochę złośliwie odpowiadam, że no dokładnie w ten sposób, w jaki macie powiedziane w czasie mszy świętej i środy popielcowej. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to bywa tak wielkim wyzwaniem, że my szukamy sobie tych dróg obchodzących to wezwanie. Zróbmy z tego Wielkiego Postu, nie wiem, okres chudnięcia, zrzucania zbędnych kilogramów, albo zmiany myślenia na bardziej pozytywne przez 7 prostych kroków, albo ograniczmy cukierki, albo nie konsumujmy tyle treści na Netflixie, albo w internecie, nie spędzajmy tyle czasu. Szukamy sobie czegoś, co pozwoli nam powiedzieć sobie samym, że nie zmarnowaliśmy tego czasu, jednocześnie odwracając się niejako plecami do tego, że program na tych 40 dni jest tak prosty, jak to jest możliwe. On się zamyka w 4 słowach. Nawracaj się i wierz Ewangelii. Wierz Ewangelii. I to jest coś, co no, nieskończenie powinno nas frapować. Bo nie jesteśmy w stanie też tego programu zgłębić, bo to jest też skala naszej słabości i przywiązania do grzechu i zła, którą często Wielki Post nam, jeżeli podejmujemy na przykład regularną spowiedź, nie wiem, co tygodniową, czy co 2 tygodnie i widzimy w Wielkim Poście szczególnie, jak trudno jest nam wyjść z przyzwyczajenia, z nałogu, z jakiejś złej postawy, którą przyjęliśmy, czy to względem konkretnej osoby, czy w ogóle względem świata, że to jest robota nie na 40 dni, tylko to jest robota na całe życie. I to każdego dnia, a nie tylko na Wielki Post.
No właśnie ten program, o którym wspomniałeś, to jest coś, co Kościół nam nieustannie przypomina. Ja tworząc jakiś czas temu rekolekcje kolejne tam w życiu dla pewnej grupy, natknąłem się na skądinąd znane słowa papieża Jana Pawła II z tego dokumentu Novo Millennio in Unte o nadchodzącym nowym tysiącleciu, w którym mówi, że my nie musimy szukać żadnego programu, że program już istnieje od 2000 lat ten sam. I to jest program ewangeliczny. I dlatego to, o czym ty mówisz już którąś niedzielę z kolei w tych naszych audycjach, a pod czym ja znowu tymi wszystkimi moimi kończynami, które mam, się podpisuję ochoczo, to jest ten kontakt ze Słowem, to jest to szukanie jakby sensu naszego życia w Ewangelii, to jest to oświetlanie naszej codzienności Ewangelią, to jest nieprawdopodobnie ważne, także w perspektywie tej korygującej, jeżeli my mamy się nawracać, a to są pierwsze słowa Jezusa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, jeżeli mamy się nawracać, to musimy korygować nieustannie te nasze sposoby myślenia. I to jest właśnie coś, o czym mówiłem, że będę chciał do tego wrócić. To mnie bardzo mocno jakoś w tej Ewangelii dzisiaj zatrzymuje. Mianowicie, zobaczcie Państwo, że mamy często takie przekonanie, że gdyby Pan Jezus stanął przed nami, no i gdyby On nam powiedział, to nawet gdyby mówił nam trudne rzeczy, to bylibyśmy w stanie je przyjąć i bylibyśmy w stanie się do nich dostosować i nagiąć. Mamy takie przekonanie bardzo zbliżone do tego bogacza, który umarł i który wiódł później rozmowę z ojcem Abrahamem i mówił: Ojcze Abrahamie, poślij do moich braci Łazarza, niech ich przestrzeże. Abraham mówi: nie, mają ludzi, niech ich słuchają. Nie, nie, ale gdyby ktoś z umarłych powstał, to na pewno się nawrócą. Abraham mówi: nie, nie nawrócą się. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to się nie nawrócą. I ten problem z przyjęciem słowa od człowieka, to jest, myślę, nasz dzisiejszy problem, dlatego że myśmy w obecnym czasie wyhodowali w sobie tak nieprawdopodobną dumę, mamy taki poziom wysoki poczucia własnej wartości niejednokrotnie, który nie pozwala już nam słuchać żadnych ludzkich korekt. No bo co mi tam mój proboszcz? A co mój proboszcz ma takiego, czego ja nie mam? Nie? Jakie kompetencje? Dzisiaj mówiliśmy o tym wielokrotnie. Wystarczy obejrzeć 4 filmiki na YouTubie i już tytuł doktorski do niczego nie jest potrzebny, bo już ekspertów mamy całe grono i wszystko wiedzą. Więc ta jakby wiedza, nauka mocno się zdewaluowały i niewiele dzisiaj znaczą. Natomiast gotowość do przyjmowania korekt, no zdecydowanie nie. Tym bardziej, im bardziej one dotyczą bezpośrednio nas, bo jeszcze jeżeli mamy do czynienia z jakąś taką ogólną korektą, nie? Słowa Jezusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. One są jakoś strawne, dlatego że no, dotyczą wszystkich. Dotyczą nas, onych, tamtych, nie wszystkich tak naprawdę. Nie mnie bezpośrednio, ale kiedy ja usłyszę bardziej bezpośrednio, na przykład ty zamieniłeś swoje serce, świątynię Ojca w jaskinię zbójców. Nie? Ty odpadłeś od wiary. Ty masz słowo, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Ty wypadłeś z łaski. Ty spełniasz kryteria definiujące antychrysta. Ty jesteś dzieckiem diabła. A to są wszystko słowa, nie moje, nie mojego autorstwa. To są wszystko słowa albo Jezusa, albo Pawła, albo Jana. Nie? Choćby wy diabła macie za ojca, 8 rozdział Ewangelii Jana. Warto sobie ten rozdział przeczytać, jest fascynujący, tak zupełnie dygresyjnie. Zaczyna się od słów: Jezus powiedział do tych, którzy mu uwierzyli. Nie? Do wierzących Żydów. Piękne, to tam jest jeden z najostrzejszych dialogów chyba, jaki można znaleźć w Ewangelii. Niemniej, jeżeli słyszymy takie słowa, to wówczas robi się niemiło. Nie? Bo nikomu nie wolno, bo nikt nie zna mojego serduszka, bo nikt nie zna mojej historii życia, bo nikt nie ma prawa, bo mnie nie obchodzi, co inni myślą o mnie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie ma w nas gotowości na przyjmowanie krytyki. Ja powiem szczerze, zdradzę tutaj taki mikrosekret, że na początku mojego życia zakonnego, na nowicjacie, w tym pierwszym roku życia zakonnego, poczyniłem
druga
pewne...
Druga połowa XIII wieku.
Tuż po śmierci świętego Franciszka, tak. To tak gdzieś
kiedy
było.
Kiedy jeszcze unosił się odór jego świętości.
To prawda, wdychaliśmy go wszyscy. To był taki moment, w którym ja podjąłem pewne postanowienie, któremu staram się być wierny do dziś. Mianowicie wtedy sobie postanowiłem, że jeżeli przyjdzie ktoś do mnie i powie mi wprost, w twarz, jakieś trudne słowo, nie? Jakąś właśnie jakąś korektę, jakieś no zwróci mi uwagę w taki czy inny sposób, niezależnie od formy, jakiej to zrobi, postanowiłem sobie jedno, nie odrzucę tego od razu. Pozwolę temu słowu popracować we mnie, to znaczy pozwolę, żeby emocje opadły, przyjrzę się temu zarzutowi, bo być może formuła była mało udana, być może ktoś nie był w stanie pohamować swoich emocji, ale być może miał rację, być może przyszedł i zgodnie z prawdą mi coś powiedział. Być może ja rzeczywiście powinienem na to słowo zareagować wcale nie odrzuceniem i wzgardą, czy kłótnią, czy gniewem, czy złością, tylko powinienem na to słowo zareagować jakąś korektą, nawróceniem samego siebie. Więc no, nie chcę powiedzieć tak, jak tutaj wspominałem, że natychmiast to słowo przyjmuję i jestem taki ho-ho-ho, błyskawiczny do zmiany. Nie. Ale postanowienie dotyczyło tego, że nie odrzucę natychmiast. Nie? I myślę, że to jest coś, co może warto było też z tej Ewangelii
sobie... Taki dobry pierwszy krok.
Wyciągnąć. Mhm. Tak, no dokładnie, bo z nadzieją, że następne kroki też...
Bo ta epidemia doskonałości, o której tutaj mówisz, ja tak to sobie nazywam, no jest czymś, co już też wielokrotnie powracało tutaj na naszych... na antenie radia i naszych audycji. Mówiliśmy o tym, że no dzisiaj każdy ma swoją prawdę. Nie? To jest też takie bardzo znamienne, że umarły klasyczne autorytety, czyli to, o czym też mówi nam Ewangelia. Cóż to jest za nowa nauka z mocą? Nie? Nawet duchom nieczystym nakazuje i są mu posłuszne. Że taki autorytet, który no, nie jest wykreowany przez potrzebę chwili, tylko jest jak gdyby, no, jak to powiedzieć, genetycznie zbudowany jako autorytet, to jest rzadkość dzisiaj. Że dzisiaj każdy z nas z jednej strony ma swoją prawdę, każdy człowiek ma do niej prawo i tak jak mówisz, jest takie poczucie, że no, osiągnęliśmy pewne wyżyny, jeśli chodzi o rozwój osobisty, o takie, to się dzisiaj nazywa zdolności interpersonalne, wszelkiego rodzaju zachodnie, wschodnie, południowe i północne techniki radzenia sobie ze stresem, z trudnymi sytuacjami, one gdzieś tam z tyłu głowy w nas pracują, czy to poprzez jakieś dogłębne studium, czy przez wiedzę czerpaną z artykułów w internecie rozmaitej jakości, czy też przez jakieś no, doświadczenia i mądrość życiową, którą każdy zdobywa, jest na coś takiego. Wydaje mi się, że tu nie chodzi też o to, żeby się oskarżać o to, bo często żyjemy w świecie, który siłą rzeczy wymusza na nas pewne postawy. I my reagujemy po prostu zgodnie z otrzymanym bodźcem i to też w jakiś sposób nas kształtuje, przemienia i sprawia, że jesteśmy tacy, a nie inni. Ale to, co mówi Michał, że postanowienie sobie, że nie od razu odrzucę słowo, które jest mi niemiłe, że jest takim doskonałym właśnie wyłomem w murze, że jest tym pierwszym kamieniem z tej fałszywej piramidki autodoskonałości, który ja sam mogę wyjąć, właśnie poprzez to, że nie spłynie to po mnie jak po kaczce, żeby użyć tego popularnego zwrotu, że pozwolę właśnie, aby no, słowo mi niemiłe, żeby we mnie popracowało. I oczywiście nie życzymy słuchaczom, żebyśmy się musieli cały czas zderzać z jakąś falą krytyki, czy z słowami, które nas w jakiś sposób deprecjonują, czy zaprzeczają naszemu zaangażowaniu, czy naszej wartości, bo to oczywiście też są rzeczy, które często ranią i to bardzo głęboko i człowiek potrzebuje czasu, żeby z takich sytuacji wyjść. Ale mnie chodzi o coś zupełnie innego. Tak jak mówisz, że no, prowadząc życie zakonne, siłą rzeczy jesteśmy nastawieni na zmieniające się no, elementy wspólnoty, czyli członków tej wspólnoty. I łatwo jest popaść w taką postawę, w której to ja osądzam zmieniający się wokół mnie kalejdoskop charakterów, nie dopuszczając, że dokładnie tak jak ja patrzę na innych, w ten sam sposób jestem sam widziany. I że to, że dzisiaj nie mamy pewnej śmiałości, bo też kiedyś byliśmy na takim spotkaniu dla przełożonych i dla wychowawców i było tam jedno takie wystąpienie, które bardzo mnie zaciekawiło, że właśnie jedną z rzeczy, której dzisiaj brakuje liderom i przełożonym, jest umiejętność wyrażania w sposób konstruktywny tego votum separatum, że nawet jeśli cała wspólnota ci klaszcze, a jest jeden głos, który jest temu przeciwny, on powinien wybrzmieć, nie? Tylko oczywiście w sposób umiejętny i z miłością, nie jako bicz, który ma mnie zmiażdżyć i przygnieść do ziemi, tylko jako słowo, które ma mnie poruszyć i nakłonić do ewentualnej rewizji czy przemiany. A dzisiaj tego nie ma i każdy z nas rośnie sobie w takim cichym poczuciu własnej doskonałości, że jest, no, jest w nas tak wiele dobra, że jest w nas tak wiele też trudnych doświadczeń, tak jak mówiłeś, nikt nie stał w moich butach, nikt nie szedł moją drogą, kim jesteś, by mnie osądzać. Tymczasem tu nie chodzi o to osądzanie, tylko o bardzo obiektywne słowo, które może być dla mnie słowem ratunku. Słowem, które doprowadzi do jakiegoś opamiętania, czy do zmiany właśnie sytuacji, w której tkwię, która mnie wydaje się oczywiście nieszkodliwa, czasami wręcz nawet dobra i budująca. Ja nie widzę tego, że to jest coś po prostu jak no, słoń w składzie porcelany, który nie widząc i nie czując tego, że sieje zniszczenie, radośnie sobie po nim pląsa.
I to, jakże piękna puenta, po prostu te pląsy niech Państwu zostaną pod powiekami, pląsy radosne słonia w składzie porcelany. Myślę, że to już jest ten moment, w którym musimy niestety puentować, chociaż chciałoby się jeszcze. Wiecie Państwo, że my możemy długo tak, ale tutaj ta niewidzialna ręka Tadeusza, którego nie ma z nami dzisiaj niestety, wszystko w porządku, niech się Państwo nie martwią z Tadeuszem, natomiast dzisiaj go po prostu z nami nie ma, natomiast my musimy tu pilnować sami tego czasu, wobec czego powoli lądujemy. Drodzy Państwo, niech te choćby kilka myśli z tej Jezusowej Ewangelii dzisiejszej, trudnej, nie tylko do zrozumienia, ale trudnej do przyjęcia w tej perspektywie takich nienaruszalnych granic, które dzisiaj Jezus zdaje się odrobinę naruszać. Niech Wam pomoże w takiej osobistej medytacji, spotkaniu z tym Słowem. Natomiast my powoli się odmeldowujemy, licząc z wielką nadzieją na to, że będziemy mieli szansę spotkać się z Państwem za tydzień w niedzielę. Ja nie wiem, czy Ty pamiętasz, gdzie będziesz za tydzień. To będzie już czwarta niedziela, tak. Wielkiego Postu.
Ja będę na rekolekcyjnej trasie wtedy.
No właśnie, ale nie pamiętasz, gdzie będą mogli Państwo Ciebie posłuchać.
Nie zdradzę tego. Może ujawnię to na naszym profilu facebookowym, żeby tym też proszę, była jakaś treść oryginalna.
No ja w czwartą niedzielę akurat będę pewnie w domu.
Bożym.
Bożym też i swoim własnym, to znaczy może nie w samą niedzielę, bo gdzieś tam mam do pomocy pojechać, ale rekolekcje miałem mieć w tym czasie, a zostały odwołane, więc i tak bywa. Wobec czego, drodzy Państwo, życzymy Wam, żeby ta trzecia niedziela, w którą jednak się spotykamy dzisiaj, była cudowna jeszcze do samego wieczora. Natomiast mamy szczerą nadzieję spotkać się z Państwem w czwartą na falach eteru o 11.10, 21.30. Natomiast na tych wszelkich platformach, o których Maciej mówił u początku audycji, kiedy tam sobie Państwo życzą, można sięgnąć do nas i ewentualnie sobie nas posłuchać w wolnej chwili, w aucie, czy gdziekolwiek bądź. Dziękujemy Wam za to dzisiejsze spotkanie. No i na tę noc, dzień i dni najbliższego tygodnia niech Was błogosławi Wszechmogący, Dobry, Miłosierny Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
A żegna się z Państwem ojciec Maciej Baron Werbista
i ojciec Michał Nowak Franciszkanin.
Tak, to ja. Pokój, dobro, do usłyszenia.
Do usłyszenia z Panem Bogiem.